Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI, minęła godzina 18, w poniedziałek 12 czerwca. Witam serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z Grażyną Chmulską zapraszam na godzinną audycję, którą rozpoczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Unia Europejska postanowiła otworzyć konkretną fazę negocjacji akcesyjnych z Turcją i Chorwacją. Podpisała układ o stowarzyszeniu z Albanią i przedłużyła na rok zawieszenie sankcji nałożonych w 2003 roku na Kubę. Pierwszoplanowy przywódca Kadymy, partii premiera Izraela, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony w Knesecie, zagroził zamordowaniem szefa rządu palestyńskiego, jeżeli Hamas wznowi zamachy samobójcze przeciwko Izraelowi. Armia amerykańska w Bagdadzie potwierdziła na podstawie analiz DNA, że mężczyzna zabity 7 czerwca w nalocie na Bakubę był rzeczywiście szefem Al-Kaidy w Iraku, Abu Musabem al-Zarkawi. Umrzeć on miał na wskutek ran płuc. Prezydent USA George Walker Bush zebrał dzisiaj w Camp David swój sztab wojenny. W Wiedniu rozpoczęły się obrady władz wykonawczych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, które poświęcone będą przede wszystkim sprawie irańskiego programu nuklearnego. Po wiadomościach dziennika, które przygotowałam wraz z Sylwią Gips i Piotrem Moszyńskim, usłyszą Państwo przegląd prasy paryskiej pióra Piotra Moszyńskiego, felieton europejski Sylwii Gips, kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego oraz eurekę Piotra Rosochowicza. Anna Napiórkowska przedstawi reportaż z Biblioteki Polskiej o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej rozgrywających się w Niemczech. Mówić będzie Marek Brzeziński, a audycję zakończymy kolejnymi lekcjami języka francuskiego. Oto pełne wydanie dziennika. Pierwszoplanowy przywódca Kadymy, partii premiera Izraela Ehuda Olmerta, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony w Knesecie Tzachi Kanebi zagroził zamordowaniem szefa rządu palestyńskiego Izmaila Haneje, jeżeli Hamas wznowi zamachy samobójcze przeciwko Izraelowi. Wznowienie takich ataków Hamas zapowiedział w ubiegły piątek po 16 miesiącach zawieszenia broni w odpowiedzi na przypadkowe zabicie przez Izraelczyków 8 osób cywilnych na jednej z plaż Strefy Gazy. Najbliższe otoczenie premiera Olmerta podkreśla, że Hanebi wypowiadał się we własnym imieniu i że nie ma to nic wspólnego z oficjalną polityką izraelskiego rządu. Ehud Olmert rozpoczął akurat od Londynu i Paryża europejskie tournée, w trakcie którego zamierza zalecać staremu kontynentowi zdecydowanie wobec Hamasu i Iranu. Hamas, skrajna organizacja islamska, która wygrała wybory na ziemiach palestyńskich i której przedstawicielem jest premier autonomii Haniye, wniosła tymczasem na forum parlamentu wniosek, by referendum, które prezydent Mahmud Abbas planuje na 26 lipca, zostało uznane za nielegalne. Referendum dotyczyć ma dokumentu, który w sposób pośredni uznaje istnienie państwa Izrael. I Hamas, którego doktryna zakłada zniszczenie Izraela, jest oczywiście konsultacji przeciwny. Dzisiejsza debata w Ramallah nad wnioskiem przerodziła się w konsekwencji w starcie między posłami dwóch partii, Hamasu, odmawiającego prezydentowi prawa do organizacji referendum, i Fatah, partii, którą reprezentuje Mahmud Abbas. Rozszerzenie Unii Europejskiej było głównym tematem dzisiejszych obrad w Luksemburgu. Ministrowie spraw zagranicznych 25 krajów członkowskich doszli do porozumienia w sprawie otwarcia pierwszego rozdziału negocjacji akcesyjnych z Turcją na temat nauki i techniki. Przed mikrofonem Sylwia Gips.
Szefowie dyplomacji 25 państw członkowskich osiągnęli kompromis w kwestii, która tylko pośrednio dotyczy konkretnych tematów negocjacji z Turcją. Chodzi o spór między tą ostatnią a Cyprem, podzielonym na grecką Republikę Cypru, należącą do Unii Europejskiej, i turecką Republikę Północnego Cypru, w której stacjonują wojska tureckie. Rząd Republiki Cypru domagał się dotychczas od Unii Europejskiej, by zażądała uznania go przez Ankarę. W przeciwnym razie nie zgadzał się na przejście od przeglądowej do konkretnej fazy negocjacji. Kompromisowy dokument opracowany w Luksemburgu nie wspomina jednakże o konieczności uznania Nikozji przez Ankara. Przypomina natomiast, że uznanie wszystkich krajów członkowskich jest koniecznym składnikiem procesu akcesyjnego. W dokumencie powiedziano jednak wyraźnie, że Turcja zobowiązuje Unia Celna ze wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a więc i z Republiką Cypru. W myśl protokołu który rząd turecki wprawdzie podpisał w lipcu 2005 roku, ale którego nie przestrzega. Tureckie porty i lotniska są nadal zamknięte przed statkami i samolotami Republiki Cypru, ale ta ostatnia także nie zgadza się na tranzyt towarów z Republiki Północnego Cypru. Zanim, jak można żywić nadzieją, dojdzie do pojednania, unijni szefowie dyplomacji ostrzegają Turcję, że niewypełnienie przez nią wszystkich powinności wpłynie ujemnie na postępy negocjacji akcesyjnych. Na obecnym etapie kompromis zaspokoił zarówno władze greckiej Republiki Cypru, jak i Turcję. Szef tureckiej dyplomacji Abdullah Gül przyjechać ma jeszcze dziś do Luksemburga na oficjalne otwarcie negocjacji akcesyjnych.
Drugim krajem, z którym Unia Europejska rozpocznie negocjacje akcesyjne, jest Chorwacja.
Unijni szefowie dyplomacji zezwolili dziś na otwarcie konkretnej fazy negocjacji akcesyjnych z Chorwacją. Oficjalnie rozpoczęły się one 3 października 2005 roku, ale pierwsza faza była wstępna, polegała na wspólnym przeglądzie przepisów unijnych. Obecnie negocjacje dotyczyć będą konkretnych problemów przystosowania ustawodawstwa Chorwacji do prawa unijnego. Tak jak w wypadku Turcji, pierwszy rozdział dotyczy nauki i techniki i jest w zasadzie bezsporny. Drugi, otwarty w tym samym czasie, obejmuje sprawy kultury i edukacji.
Do tego, co powiedziała Sylwia Gibbs, dodam, że na marginesie posiedzenia w Luksemburgu europejska komisarz do spraw stosunków zewnętrznych pani Benita Ferrero-Waldner wyraziła zaniepokojenie samobójstwami 3 więźniów w Guantanamo, stwierdzając także, że amerykański obóz na Kubie powinien zostać zamknięty. Na kilka tygodni przed otwarciem decydującego etapu negocjacji na temat ostatecznego statutu Kosowa do dymisji z przyczyn rodzinnych podał się administrator Narodów Zjednoczonych w Kosowie Soren Jessen-Petersen. Był on już 5. administratorem ONZ-u w prowincji od 1999 roku, czyli okresu, w czasie którego ONZ przez 78 dni bombardował region, by odeprzeć siły serbskie i położyć kres czystce etnicznej praktykowanej przez Belgrad. Wiedeńskie negocjacje na temat Kosowa powinny zakończyć się w lipcu. 90% albańskojęzycznych mieszkańców prowincji opowiada się za niepodległością. Armia amerykańska w Bagdadzie potwierdziła na podstawie analiz DNA, że mężczyzna zabity 7 czerwca w nalocie na Bakubę był rzeczywiście szefem Al-Kaidy w Iraku, Abu Musabem al-Zarqawi. Miał on umrzeć wskutek ran płuc w jakiś czas po nalocie. W tej samej strefie, gdzie zginął jordański terrorysta, czyli w okolicach miasta Bakuba, na północ od Bagdadu, siły koalicji przeprowadziły dziś nowy nalot, w którym, jak dowiadujemy się z komunikatu armii, zabitych zostało 7 terrorystów, 3 innych zostało zranionych, a 1 został aresztowany. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush zebrał dzisiaj w swojej rezydencji w Camp David sztab wojenny. Jak dowiadujemy się z depeszy Reutera, zastanawia się wraz z nim, jak zdyskontować śmierć wroga numer 1 Stanów Zjednoczonych w Iraku, Abu Musaba Zarqawi, którego następcą, dodam na marginesie, został dziś mianowany szejk Abu Hamza al-Muhajer. Ważną sprawą, która nie została oficjalnie wpisana w porządek dyskusji w Camp David, jest także kwestia ewakuacji amerykańskich sił wojskowych z Iraku. Tu Paryż RFI. W Wiedniu rozpoczęły się obrady władz wykonawczych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, które poświęcone będą przede wszystkim sprawie irańskiego programu nuklearnego. Jak pisze AFP, posiedzenie zdominowane będzie przez apel ambasadora amerykańskiego w Iranie, który namawia Teheran do skorzystania z ogromnej szansy dyplomatycznej, jaką jest oferta wielkich mocarstw, uregulowania kryzysu wynikłego wokół irańskiego programu atomowego. Według niektórych źródeł po miesiącach ostrej polemiki między Iranem a 5 stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, czyli Stanami Zjednoczonymi, Francją, Wielką Brytanią, Chinami i Rosją, do których dołączyły się Niemcy, obie strony mają teraz zamiar załagodzić spór. Iran chce w Wiedniu sprecyzować swe stanowisko, nie odpowiadając jeszcze ostatecznie na propozycję współpracy. Stany Zjednoczone z kolei, które planują bezpośredni dialog z Teheranem, nie spodziewają się żadnych wiążących decyzji. Javier Solana, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej, który ofertę wielkich mocarstw przedstawił osobiście Teheranowi, ma natomiast nadzieję na uzyskanie pierwszej odpowiedzi Iranu jeszcze w tym tygodniu. Tu Paryż. Na piłkarskich mistrzostwach świata liczą się oczywiście przede wszystkim nastroje kibiców, ale nie bez znaczenia są także nastroje organizatorów. Okazuje się, że po 3 dniach rozgrywek są one doskonałe. Przed mikrofonem Piotr Moszyński.
Trudno się dziwić wielkiemu zadowoleniu członków Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw, skoro stwierdzają, że wskaźnik wypełnienia miejsc na stadionach wynosi ponad 99%. Już to samo by wystarczyło organizatorowi każdej imprezy, by mieć dobry humor. A tu jeszcze napływają wiadomości, że wbrew początkowym obawom nie ma widocznych problemów z wpuszczaniem kibiców na mecze. Obawy brały się stąd, że zapowiadano drakońskie i szczegółowe sprawdzanie tożsamości każdego przybywającego na stadion, nie tylko z obawy przed terrorystami i chuliganami, ale także dlatego, żeby zapobiec wchodzeniu na bilety sfałszowane i kupione na czarnym rynku. Mogło to jednak spowodować gigantyczne kolejki przy bramkach wejściowych. W końcu jednak problem uregulowało samo życie, a życie jak to życie. Jasno dało do zrozumienia, że wszystkiego uregulować i sprawdzić się nie da. Sprawdzający bilety szybko więc ulegli przemożnemu naporowi realiów i rzecznik organizatorów przyznaje obecnie, iż niemożliwe jest dokładne skontrolowanie każdego kibica, a więc sprawdza się ich tylko metodą próbek. Rzecznik jest więc świadom, że to i owo mogło wymknąć się spod kontroli, ale z dumą informuje o sukcesie służb stadionowych, które podpatrzyły pewnego kibica, jak usiłował podać koledze swój bilet przez ogrodzenie, aby kolega mógł wejść na ten sam bilet. Służby dały jednak słuszny odpór tym niecnym zamiarom i ów zamach na kasę mistrzostw został udaremniony.
Mówi Paryż, Radio France International i ostatnie już wiadomości w większym skrócie. W Izraelu wykoleił się pociąg na linii Tel Awiw, miasto portowe Haifa. Według ostatnich danych zginęło 75 osób, a 150 innych zostało rannych. Powodem wykolejenia było zderzenie pociągu z ciężarówką. 60. rocznicę objęcia tronu fetuje dzisiaj 78-letni król Tajlandii, Bumimbol Adulyadej. Jest on najdłużej panującym monarchą świata. Na uroczystości odbywające się w Bangkoku przybyli m.in. cesarz Japonii, Akihito, król Jordanii, Abdallah II, król Szwecji, Karol Gustaw, królowa Sofia z Hiszpanii, książę Albert z Monako. W piątek tajlandzki monarcha pojawił się na balkonie swego pałacu, co należy do rzadkości, i pozdrowił wiwatujące na jego cześć tłumy. Wszystkie przybyłe osobistości miały dzisiaj asystować przy widowiskowej defiladzie 52 starych zabytkowych łodzi tajlandzkich na rzece Shao Phraya. Król Bumimbol, który nie ma teoretycznie żadnej władzy politycznej, jest w swym kraju bardzo popularny i lubiany. Paryż. Prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Moszyński.
Na stronach międzynarodowych lewicowej Libération znajdujemy obszerną korespondencję Maji Żółtowskiej z Warszawy, brzmiącą jak długi i triumfalny meldunek z frontu walki o szczęście i postęp. W atmosferę frontową wprowadza nas już tytuł Pierwsze zwycięstwo homoseksualistów w Polsce. Z podtytułu dowiadujemy się zaś, że owa pamiętna wiktoria polegała na tym, iż mimo nacisków parada równości odbyła się w Warszawie bez starć. To jest oczywiście bardzo pomyślna wiadomość, ponieważ z punktu widzenia przynajmniej średnio rozgarniętego obywatela powodowanie bijatyk z powodu pojawienia się na ulicy homoseksualistów jest pomysłem zupełnie absurdalnym i nieprzystojnym. Nie sposób jednak nie zauważyć, że to, co i jak opisuje Libération, nosi z tego samego punktu widzenia znamiona nie mniejszych oparów absurdu i nieprzystojności, tylko jakby na odwrót. Gazeta informuje nas, że w pochodzie gejów i lesbijek wzięło udział 3000 osób, które przeszły ulicą Marszałkowską po trasie, którą kiedyś przebywały komunistyczne pochody pierwszomajowe. Tym razem jednak flagi nie były czerwone, tylko w kolorach tęczy. Libération pisze zresztą, że manifestanci ograniczyli się do eksponowania owych flag, ponieważ, cytuję, polscy geje boją się jeszcze szokować ekstrawaganckim ubiorem i zadowalają się tęczowymi flagami swojego ruchu. Czyli to miałoby być tak. Na razie jeszcze grozi się nam palcem, więc udajemy spokojnych, zwyczajnych obywateli. Ale jak tylko nas zaczniecie naprawdę tolerować, to zobaczycie, jak potrafimy wam się pchać pod nos ze swoimi ekstrawaganckimi ubiorami, a ściślej biorąc, jeśli sądzić po zdjęciach z innych gejowskich parad, ekstrawaganckim brakiem ubioru, chociaż wcale wam się to nie musi podobać. Ale spróbujcie potem pisnąć, a zobaczycie, na jakich homofobów, rasistów i zacofańców wyjdziecie. Czy jest to najskuteczniejsza taktyka wykształcania tolerancji? Można się zastanawiać. Inna różnica między Paradą Równości a pochodem pierwszomajowym polegała na tym, że nie krzyczano „Niech żyje towarzysz Wiesław”, tylko „Prezydencie Kaczyński, twój brat jest także gejem”. Liberation wyjaśnia, iż tę śmiałą hipotezę wysuwali uczestnicy marszu dlatego, że Jarosław Kaczyński mieszka nadal z matką. To bardzo ciekawe rozumowanie, bo jeżeli nasze informacje nie są przestarzałe, matka braci Kaczyńskich nie jest mężczyzną. Kto wie, czy trochę się zatem w tych okrzykach nie zagalopowano. Kolejna różnica w stosunku do dawnych pochodów polegała na tym, że nie uczestniczyły w paradzie delegacje ze Związku Sowieckiego, NRD, Ludowej Bułgarii czy Socjalistycznych Węgier, tylko z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Szwecji. Na czele tych międzynarodowych oddziałów paradnych kroczyła grupa szturmowa złożona z dwóch drag queens przybyłych specjalnie z Chicago. Jak wiadomo, w sytuacjach kryzysowych nic nie zastąpi amerykańskiej tarczy ochronnej. Maja Żółtowska informuje, że ogółem zagranicznych uczestników warszawskiej Parady Równości było 1000, czyli co trzeci maszerujący był cudzoziemcem. Według jednego z organizatorów parady, Roberta Biedronia, właśnie dzięki obecności, jak to może z lekką przesadą określa, licznych osobistości zagranicznych, pochód mógł się odbyć w spokoju i bez bijatyk. Z relacji korespondentki Liberation dowiadujemy się równocześnie, że w celu ochrony 3000 manifestantów władze wysłały 2000 policjantów, psy policyjne, helikopter i kamerzystów. Jeśli nie zawodzi nas wiedza arytmetyczna z zakresu szkoły podstawowej, wychodzi na to, że każdy policjant miał do ochrony 1,5 geja i lesbijki, a gdyby nie było licznych osobistości zagranicznych, to stosunek ten byłby jeszcze korzystniejszy, bo wynosiłby 1:1. W tej sytuacji nie jest może tak do końca pewne, czy ich obecność miała znaczenie determinujące dla bezpieczeństwa biorących udział w paradzie. Robert Biedroń sugeruje jednak, że gdyby nie goście z zagranicy, to polskie władze pozwoliłyby skinom i wszechpolakom sprać gejów i lesbijki i jest to święte prawo Roberta Biedronia, ponieważ ma szczęście żyć w wolnym kraju i swobodnie wyrażać swoje poglądy. Można jednak na marginesie całej tej sprawy zastanawiać się, jak daleko mogą tego rodzaju sugestie pójść, by w tym pójściu nie przekroczyć granic zdrowego rozsądku. Polska ma dość znaczne i zasadnicze zasługi w przywróceniu wolności i demokracji w mniej więcej połowie Europy, więc poddawanie jej obecnie w prasie, między innymi francuskiej, z Liberacją na czele, testom na wolność i demokrację, w których za kryterium służy odpowiedź na pytanie, czy Polacy chętnie czy niechętnie przyglądają się gejom trzymającym się za ręce, może być odczute jako w najlepszym razie śmieszne, a w najgorszym denerwujące. Niestety z wszelkimi konsekwencjami takich reakcji dla polskich gejów, szczególnie w środowiskach, powiedzmy, mniej skłonnych do głębokich refleksji niż średnia krajowa. Inna sprawa, że oczywiście nawet demokratycznie wybrane władze wolnego kraju zwykle nie są idealne, bo sama demokracja niestety takiej gwarancji nie daje. Nad tajnikami jej działania pochyla się z troską w ciekawym analitycznym artykule na łamach Le Monde były szef tego dziennika André Fontaine. Martwi się on, że wśród ludzi zabiegających o nasze głosy w wyborach do rzadkości należą ci, którzy przyciągają naszą uwagę ludzkim ciepłem i siłą przekonań. Nawet jeśli potrafią oni, pisze Fontaine, redagować noty i przemówienia, wypracowywać strategie, oceniać wyborczą rentowność takiego czy innego tematu, to jednak bardziej zajmują się doprowadzeniem do triumfu własnej osoby niż idei, których sami nie są zresztą zbyt pewni. Po co więc za wszelką cenę dążyć do zdobycia władzy, co do której są wszelkie szanse, że, o czym świadczą niezliczone precedensy, rozczaruje ona tych, którzy ją dzierżą? Jakże nie rozumieć, że najważniejszym warunkiem wzbudzenia trwałego zaufania i wierności jest poszukiwanie i mówienie prawdy.
Był to przegląd dzisiejszej prasy paryskiej w redakcji Piotra Moszyńskiego. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
Tak jak zapowiedziała austriacka minister spraw zagranicznych Ursula Plasnik, reprezentująca obecną prezydencję Unii Europejskiej, dzień dzisiejszy powinien natchnąć otuchą region Bałkanów. Ministrowie spraw zagranicznych 25 krajów członkowskich zezwolili, jak już podawaliśmy w dzienniku, na otwarcie konkretnej fazy negocjacji z Chorwacją na temat jej wstąpienia do Unii Europejskiej. Uznali również niezależność i suwerenność Czarnogóry i wezwali każdy z krajów członkowskich do wszczęcia legalnej procedury w tej kwestii. W Luksemburgu podpisano także porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu z Albanią, która, jak podkreśla agencja France Press, była długo najbardziej odizolowanym krajem zza żelaznej kurtyny. Porozumienie podpisali w imieniu Tirany premier Sali Berisha, a w imieniu Unii Europejskiej austriacka minister spraw zagranicznych Ursula Plasnik i komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn. Bezpośrednim celem porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu nie jest wstąpienie danego kraju do Unii Europejskiej, ale jedynie stopniowe tworzenie między nim a Unią strefy wolnej wymiany. Tak też będzie w wypadku Albanii. Porozumienie musi być także ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie, samą Albanię i Parlament Europejski. Ale w praktyce porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu zawsze stanowiło pierwszy etap przed wejściem do Unii. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby przekonać się, że region Bałkanów jest istotny dla Unii Europejskiej. Leży bowiem pomiędzy południową a północną grupą krajów członkowskich, oddzielając je od siebie. Komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn zapowiedział jednak niedawno, że w ciągu najbliższej dekady nie przewiduje się przyjęcia żadnego kraju, za wyjątkiem Rumunii i Bułgarii. Procedura akcesyjna jest zaś sama w sobie długa i coraz bardziej mozolna. Rozszerzenie ma być obok problemu traktatu konstytucyjnego jednym z głównych tematów szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się 15 i 16 czerwca w Brukseli. Ministrowie spraw zagranicznych zebrali się także w Luksemburgu, aby go przygotować i przy tej okazji doszło dziś do dyskusji na temat zdolności Unii Europejskiej do absorpcji nowych członków. Według nieoficjalnych źródeł szefowie dyplomacji Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Węgier oraz kilku innych krajów nie byli zastosowaniem zbyt ostrego słownictwa i tłumaczeniem odmowy przyjmowania nowych krajów niezdolnością do ich absorpcji. Inne kraje, jak Francja, zajęły wcześniej stanowisko odwrotne. W Luksemburgu nie było też pełnej zgody na temat sankcji unijnych wobec Kuby. Republika Czeska, którą popierają w tej sprawie Polska i Słowacja, opowiedziała się za przywróceniem sankcji wobec Kuby. Postanowiono jednak przedłużyć ich zawieszenie do czerwca 2007 roku. Sankcje, skądinąd bardzo ograniczone, uchwalone zostały w czerwcu 2003 po aresztowaniu na Kubie 75 członków opozycji demokratycznej. W styczniu postanowiono je zawiesić pod naciskiem Hiszpanii. W dzisiejszym oświadczeniu unijni szefowie dyplomacji podkreślili wolę krytycznego, pełnego dialogu na wszystkich szczeblach z Kubą i wezwali do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. I jeszcze jedna, na pewno nie ostatnia decyzja, która zapadła w Luksemburgu. Zielone światło dla unijnej misji wojskowej w Demokratycznej Republice Konga.
Tu Paryż, Radio France International. Parę minut ekonomii. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Kolejna odsłona w batalii o koncern hutniczy Arcelor, którego dyrekcja, broniąc się przed wrogą ofertą przejęcia przez Mittal Steel, pragnie połączyć się z rosyjskim Siewierstalem. Rada administracyjna Arceloru, która obradowała wczoraj, odrzuciła drugą, ulepszoną ofertę Mittala, zaznaczając, że jest ona niewystarczająca z finansowego punktu widzenia oraz że małżeństwo z Siewierstalem jest bardziej interesujące z punktu widzenia perspektyw rozwojowych. Wszelako w niezłomnej dotąd postawie Rady można odnotować dwie rysy. Po pierwsze, zaleciła ona dyrekcji nawiązanie kontaktów z Mittalem, by przedyskutować dalsze ewentualne ulepszenia. Po drugie, pod naciskiem zgrupowania akcjonariuszy reprezentujących prawie 30% kapitału, a przeciwnych małżeństwu z Siewierstalem, Rada zgodziła się na dodatkowe głosowanie. Najbliższe walne zebranie zwyczajne, 30 czerwca, zadecyduje więc, czy zawarcie tego małżeństwa wymaga głosowania na osobnym, nadzwyczajnym walnym zebraniu. W takim wypadku będzie ono musiało zostać zatwierdzone większością 2/3 głosów. Trudno przesądzać o wyniku, tym bardziej, że to zebranie nadzwyczajne odbyłoby się po upływie terminu oferty Mittala. I znowu, trudno przesądzać, ile akcji Arcelor'u Mittal zdoła w wyniku swej oferty przejąć, ale będzie on wtedy jako ich właściciel uczestniczył w głosowaniu naturalnie przeciw małżeństwu z Siewierstalem. Napięcie rośnie. Na najbliższą środę przypada 50. rocznica powstania Klubu Paryskiego, nieformalnej, ale niemniej przepotężnej organizacji 19 głównych światowych państw wierzycieli. Organizacja ta, która powstała niemal przypadkiem na spotkaniu państw wierzycieli Argentyny i która nie ma ani statutu, ani osobowości prawnej, wynegocjowała w ciągu minionego półwieku 400 porozumień o łącznej wartości 500 miliardów dolarów. Klub paryski, którego praktyczna władza sprowadza się do możliwości rozłożenia spłat rekonwersji lub skreślenia zadłużenia danego państwa, przeżywającego akurat finansowe trudności, działa według dosyć prostych zasad. Chodzi o równe traktowanie zarówno dłużników, jak i wierzycieli, o indywidualne podejście do danego problemu, o decyzję jednomyślną i jak największą dyskrecję. Równocześnie Klub Paryski działa w koordynacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Chcąc korzystać z ulg klubu, zadłużone państwo musi stosować się do zaleceń MFW. Do beneficjentów tej polityki należała m.in. Polska, której monstrualne zadłużenie odziedziczone po komunistach zostało w większej części skreślone w latach 90. Ostatnio zaś Klub Paryski zadecydował o skreśleniu 80% długu irackiego, albo też o przełożeniu spłat zadłużenia krajów wschodniej Azji dotkniętych przez tsunami. Formuła Klubu Paryskiego okazała się na tyle skuteczna, że na jego wzór powstał klub londyński, zrzeszający wierzycieli prywatnych. Obecnie w warunkach globalizacji rynków finansowych i jeden i drugi tracą znaczenie. Wiele rządów, niechętnie poddających się rygorom MFW, woli choćby kosztem ryzyka spirali zadłużenia zapożyczać się, emitując bezpośrednio obligacje na rynkach finansowych, albo korzystać z ofert takich krajów jak na przykład Chiny, które nie krępują się ani dyktatorskimi reżimami, ani przeznaczeniem pożyczanych funduszy. Równolegle do otwarcia dzisiaj w podparyskim Villepinte targów uzbrojenia naziemnego Eurosatory, Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem opublikował swój doroczny raport. Światowe wydatki na zbrojenia osiągnęły w ubiegłym roku rekordowy poziom 1118 miliardów dolarów, z czego prawie połowę wydały Stany Zjednoczone. Wielka Brytania, Francja, Chiny i Japonia wydały po 4-5% tej sumy. Wzrost wydatków od roku poprzedniego wynosi 3,4% i rozkłada się na Stany Zjednoczone oraz rozmaitych producentów ropy naftowej, którzy dodatkowe dochody związane z jej podrożeniem bezzwłocznie wydali na zbrojenia. Natomiast w handlu bronią niekwestionowanym liderem jest Rosja – 30%. Potem kolejno USA, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Coraz wyższą pozycję w tym rankingu zajmują też Chiny. Ale sam fakt eksportu broni przez Chiny nie jest tak niepokojący jak rodzaj ich klientów. Chiny, które nie podpisały żadnego z licznych traktatów ograniczających światowy handel bronią albo ograniczających jej rodzaje, sprzedaje ją bez wahania i bez kontroli nad jej przeznaczeniem reżimom dyktatorskim, jak na przykład Birma, czy wojującym państwom trzeciego świata, szczególnie w Afryce. Dla przykładu, całe świeżusieńkie uzbrojenie islamskich oddziałów, które przed tygodniem zdobyły stolicę Somalii, pochodzi z Chin.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mówi Paryż. Głos oddaję teraz Annie Napiórkowskiej.
Ideał wolności. Kościuszko Lafayette Pułaski. Ich udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Pod takim tytułem odbyła się w tych dniach konferencja naukowa w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Zapytałam uczestników konferencji, dlaczego właśnie Kościuszko, Lafayette i Pułaski zostali bohaterami tego spotkania.
Tych trzech bohaterów wojny niepodległościowej w Stanach Zjednoczonych byli wszyscy trzej związani z nami.
Pierre Zaleski, prezes Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego.
Z jednej strony, a z drugiej strony, jak ludzie o nich myślą we Francji, w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, nie jest takie same. I było ciekawe zobaczyć, bo naturalnie Kościuszko jest bardzo dobrze znany w Polsce, jest najbardziej znany z tych trzech. Pułaski był bardzo dobrze znany w Stanach Zjednoczonych, ponieważ umarł tam, został bity tam na życie i miał taki Pułaski Day. A we Francji naturalnie Lafayette.
Mam wrażenie, że we Francji zarówno o Kościuszce, jak i o Pułaskim Francuzi niewiele wiedzą.
Ja bym powiedział, że o Pułaskim prawie nic, o Kościuszce trochę wiedzą, bo jak mówił właśnie pan Rosset dzisiaj, w literaturze francuskiej w XIX wieku on był dobrze znany, był jednakże jako taki bohater wolności. I jednakże przebywał we Francji dosyć długo, także on był trochę znany, ale naturalnie dużo mniej niż Lafayette, który jest takim symbolem przyjaźni francusko-amerykańskiej.
Dlaczego my w Polsce tak mało wiemy o Lafayette?
Dlatego, że historycy stosunkowo rzadko sięgają po tę tematykę. Myśmy się tu zdecydowali.
Profesor Franciszek Ziejka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W Bibliotece Polskiej zorganizować taką sesję, żeby uruchomić na nowo studia nad wpływem, w tym także i Lafayette'a, ale przede wszystkim pozostałych dwóch bohaterów, którzy tutaj symbolizują pewne związki między trzema narodami. Profesor Kalem przywołał wspaniały epizod z życia Lafayette'a, który oczywiście jako jeden z dowódców francuskich odwiedził Nysę i gdzie wydał bardzo ważne dokumenty. I nie ukrywam, że zgłosiłem pomysł, ażeby tą sprawą rzeczywiście zainteresować władze Nysy. Być może, że wreszcie pojawi się pomnik Lafayette'a w Nysie, bowiem byłoby to godne uczczenie wielkiego Francuza, który wspierał sprawę polską przez wiele, wiele lat.
W jaki sposób wspierał?
Najpierw zaczęło się to od oczywiście jeszcze przyjaźni z Kościuszką. I był tym, który nade wszystko zajmował się sprawami związanymi bezpośrednio z zainteresowaniem społeczeństwa francuskiego sprawami polskimi. Potem w okresie powstania listopadowego tworzył Stowarzyszenie Przyjaźni Francja-Polska, które wspierało sprawę polską wśród opinii publicznej nade wszystko, ale także niosło pomoc konkretną. Wreszcie, jako człowiek, który przez wiele lat zasiadał w parlamencie francuskim, był takim naszym nieoficjalnym ambasadorem sprawy polskiej, kiedy Polski nie było na mapie, kiedy trudno było w ogóle przedrzeć się do władz francuskich ze sprawami polskimi, wówczas mieliśmy takiego opiekuna formalnego niejako, który zawsze dbał o to, ażeby Polaków rzeczywiście w jakikolwiek sposób wspierać. A pamiętajmy, że to były tysiące emigrantów, którzy po powstaniu listopadowym przybyli tutaj do Francji.
To, co pan profesor powiedział, że Kościuszko Pułaski, ideę wolności w Zjednoczonej Europie, idea wolności, najważniejsza wartość.
To, co budzi mój niepokój, to jest traktowanie historii, przeszłości, ludzi przeszłości, wydarzeń przeszłości jako argumentów takich politycznych potyczek, eksploatacji bezpośredniej.
Profesor Bronisław Geremek.
Takiej propagandy nieco prostackiej. I to mówię nie tylko o polskiej polityce historycznej ostatnich miesięcy, czy nawet już i lat, ale i także francuskiej. To się w Europie również pojawia, to, że państwo chce dekretować, jaka jest prawda historyczna we Francji, państwo chce dekretować, czy polityka kolonialna Francji była dobra dla krajów kolonizowanych, czy nie. To trzeba zostawić historykom i obywatelom, których będą czytali. Ale przechodząc właśnie do naszych trzech bohaterów spotkania paryskiego, myślę, że to jest bardzo ciekawe zestawienie. Lafayette, Pułaski, Kościuszko. To jest zestawienie naturalne całkowicie w Ameryce. W panteonie amerykańskiej rewolucji te trzy postacie są połączone. Ci trzej wielcy Europejczycy, którzy przyjechali wspomagać rewolucję amerykańską. Otóż ja myślę, że jeżeli spojrzymy na to od strony Europy, to nie byłoby źle, żeby taka pamięć o tej Trójce stała się elementem, no, opowieści o tym, dlaczego Europa zjednoczona jest wokół wartości. Bo to, co łączy tych trzech ludzi, łączyła ich chęć sławy, poszukiwanie przygody, miejsca w życiu, tak, ale poza tym umiłowanie wolności. I myślę, że teraz właśnie byłoby dobrze, gdybyśmy my, Polacy, potrafili Płaskiego i Kościuszkę połączyć z Lafayette'em. Bo to jest szansa także dla obecności polskiej historii w świadomości europejskiej. A Europie może to dać ważny element opowieści o tym, co łączy Europę. Nie ma rzeczy bardziej patetycznej, która łączy Europę, niż wolność.
Relacje z konferencji naukowej w Bibliotece Polskiej w Paryżu przygotowała Anna Napiórkowska.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Pora na Eurekę Piotra Rocochowicza.
Chyba wszyscy z Państwa zgodzą się ze mną, że niezbyt to przyjemne wchodzić do jeziora i czuć, jak stopy idące jeszcze po dnie oplątywane są takim jak gdyby mchem, bardzo miękkim puszkiem, który nazywany jest czasami niebieskimi algami. Są to najróżniejsze cyanobakterie, a powinniśmy z nich być przecież dumni, bo przecież to one właśnie były pierwsze. To one pojawiły się na naszej planecie ponad 3 miliardy lat temu. To one właśnie sprawiły, że w atmosferze, w której żyjemy, da się jakoś oddychać, gdyż to one właśnie wydaliły w powietrze te niezliczone ilości tlenu. To u nich po raz pierwszy zachodziła fotosynteza, jeszcze na długo przed zwykłymi algami. Niestety wraz z rozwojem nauki, a zwłaszcza biologii, poznajemy coraz to nowe tajniki tych niebieskich alg. Okazuje się, że są one nośnikami i potrafią wydzielać bardzo aktywne toksyny, niebezpieczne zwłaszcza dla systemu nerwowego i dla naszej wątroby. Ostatnie badania laboratoryjne wykazały, że niektóre z wydzielanych przez nie substancji są trujące dla niektórych kręgosłupów. Na przykład dla psów. Badania te wykazały także, że cyanobakterie wydzielają pewnego rodzaju peptydy, czyli stosunkowo krótkołańcuchowe białka, co do których roli naukowcy nie wypowiadają się. Za mało je jeszcze znają. I właśnie te badania stanowią przedmiot poszukiwań naukowych niemieckiej Federalnej Agencji do Spraw Środowiska w ramach ogólnoeuropejskiego programu o nazwie PEPCY. Toksyny pochodzące z cyanobakterii wraz z arszenikiem, fluorem, ołowiem i kilkoma innymi pomniejszymi peptydami stanowią główne źródło zatrucia wód na naszym kontynencie. Podobnie jak wiele innych organizmów, takich jak zwykłe bakterie czy też grzybki, cyanobakterie są niesłychanie skomplikowanymi fabrykami chemicznymi. Naukowcy niemieccy odkryli, że są one w stanie produkować około 1000 różnych substancji, substancji o różnym składzie chemicznym. Wszystkie produkowane przez jeden rodzaj cyanobakterii należą do 8 lub 9 różnych rodzin. I właśnie badania dotyczące tych rodzin mają prowadzić niemieccy naukowcy w programie PEPCY. Opracowali oni już kilka rozwiązań molekularnych pozwalających na stosunkowo szybką identyfikację genetyczną cyanobakterii obecnych w danym akwenie i wpływ na nią takich czynników zewnętrznych jak temperatura czy zawartość tlenu w powietrzu i wodzie. Ciągle szukają odpowiedzi na pytanie, czemu w przyrodniczej teorii ewolucji gatunku może służyć wydalanie przez cyanobakterie różnych peptydów. Na pewno trucie obiektów pozabakteryjnych nie jest tu jedynym celem, gdyż nie przyczynia się do żadnego rozwoju. Jak twierdzi Ingrid Horus, jedna z badaczek, być może te wydzielane peptydy służą przesyłaniu jakichś informacji dla innych członków tej samej kolonii cyanobakterii lub też do innych organizmów żyjących z tymi cyanobakteriami w symbiozie. Oczywiście wszystko to, czyli ilość zawartych w danych zbiornikach wodnych cyanobakterii, jest objęta normami, tak aby można było albo w danym zbiorniku się kąpać, czy też można było nawet pić tę wodę. Niestety po to, aby móc z całą pewnością odpowiedzieć na to, czy dana cyanobakteria jest szkodliwa dla naszego zdrowia, czy nie, trzeba jeszcze zgłębić wiele tajemnic. Powstaje pytanie, dlaczego cyanobakterie są wszędzie w wodach stojących? Odpowiedź jest prosta. Głównie z powodu tego, że wody te są zanieczyszczone, a zanieczyszczenie to wynika nie z czegoś innego, lecz jedynie z działalności ludzkiej, na przykład z rolnictwa. Ziemia nie przyjmuje wszystkich składników nawozów i wyrzuca je, co powoduje ich pojawienie się w wodzie podskórnej czy właśnie stojącej. Lub też z powodu odpadów gospodarstwa domowego, z których do wód stojących rzek dostaje się wiele fosforu. I to właśnie z powodu tych zanieczyszczeń cyanobakterie rozmnażają się bardzo szybko. Naukowcy przypuszczają, że następuje to także w wyniku ocieplania się klimatu na kuli ziemskiej, ale nie ma na to jeszcze dowodów.
Tu Paryż RFI. Felieton sportowy przygotował Marek Brzeziński.
Niemiecki pisarz Thomas Brussig w komentarzu dla dziennika Die Welt napisał, że za kompromitację uważają porażkę Polski z Ekwadorem tylko ci, którzy widzieli w Polakach faworytów. Jest w tym źdźbło prawdy, ale tylko taka właśnie malutka trawka na wielkiej piłkarskiej łące. Dowód na to dali wczoraj skazani na sromotną klęskę piłkarza Angoli. Zgodnie z scenariuszem, który wyszedłby z paszczy komputera, ale nie spod pióra losu zarządzającego naszym życiem, pierwszego gola Angolańczycy stracili w czwartej minucie. Portugalczycy akcję przeprowadzili znów zgodnie z przewidywaniami. Luis Figu podał do Paulette, grając na co dzień w Paris Saint-Germain, maszynka do strzelania goli, zdobył bramkę dla Portugalczyków. Potem należało się spodziewać przysłowiowego rozwiązania worka z golami, a tu nic z tego. Co więcej, piłkarze z Angoli grali bardzo ładną dla oka i rozważną piłkę i mogą co najwyżej dziwić niskie oceny, jakie dostali poza bramkarzem od speców z francuskiego dziennika L'Équipe. Chyba nie ten sam mecz oglądaliśmy. Może panowie z L'Équipe widzieli wersję komputerową, ale w tamtej musiały paść z tuzin bramek. Tymczasem do końca wynik nie uległ zmianie i Portugalczycy, zespół skądinąd bardzo sympatyczny, z wyraźną ulgą przyjął gwizdek końcowy pana Larionda, sędziego z Urugwaju. Był to mecz z podsmaczkiem pozasportowym, bo to od dawna kolonia stanęła naprzeciw byłemu kolonizatorowi. Nigeryjski pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla, Wole Soyinka, napisał kiedyś rzecz zapewne dla niektórych kolorów skóry bulwersującą. Soyinka uważa, że zemsta za kilkaset lat niewolnictwa może być tylko jedna, kiedy czarny mężczyzna posiądzie kobietę białego człowieka. Nie ma co dyskutować z afrykańskim macho dzielącym świat na to, co należy do ciebie i to, co jest moją własnością, krowa, dzida i kobieta. Soyinka pomylił się pod jeszcze jednym względem. Nie wziął pod uwagę siły futbolu i sportu w ogóle. Ile radości Polakom przyniosło zwycięstwo biało-czerwonych hokeistów nad niezwyciężoną drużyną Wielkiego Związku Radzieckiego. I pal 6, że w ostatecznym rozrachunku Polacy, którzy nie wygrali już żadnego innego meczu, spadli z grupy. Ten sukces wart był tytułu Mistrza Świata. A dwie bramki Gerharda Cieślika na Stadionie Śląskim w Chorzowie w meczu też ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata i wygrana 2-1. Przecież od cudu nad Wisłą, taki cud nad Wisłą się nie zdarzył z niekryjącym do dzisiaj swoich mocarstwowych ciągotek sąsiadem Polski. Potem był jeszcze słynny remis w Hiszpanii, który Polakom dawał awans. Działo się to w czasach Solidarności. Telewizja Polska musiała się nielicho nagimnastykować, aby ukryć te wszystkie banderole z napisem Solidarność wywieszone na trybunach. Wole Soyinka albo popatrzył na sprawę niewolnictwa zbyt powierzchownie, albo te kilkaset lat to był zbyt krótki okres, by dostrzec, że poza uwiedzeniem kobiety prześladowcy istnieją jeszcze inne formy rewanżu. Angola po raz pierwszy bierze udział w finałach Mistrzostw Świata w piłce nożnej i obecność na niemieckich boiskach jest znacznie większą sensacją niż udział Gany, która w Mistrzostwach Afryki odnosiła wiele triumfów, czy Wybrzeża Kości Słoniowej, tak dzielnie stawiającego czoła Argentyńczykom, bądź co bądź jednym z faworytów walki o mistrzowski fotel. Z cytowanym na wstępie Tomasem Brussigiem nie można się zgodzić, patrząc właśnie na przykład Angolii. Dla nikogo ten zespół, w którym tylko kilku piłkarzy gra w drugiej lidze portugalskiej, pozostali w lidze w Angolii, która jest mniej więcej na poziomie polskiej pierwszej ligi, czyli rozpacz, a zatem dla nikogo Angola nie była faworytem, ale tysiące ludzi na trybunach i setki tysięcy przed telewizorami nie tylko trzymały kciuki za zwycięstwo, ale chciało, aby nie było kompromitacji. I nie było. Przegrali, ale w stylu nakazującym zgodnie z etykietą rugby, aby zwycięzcy uformowali szpaler i oklaskami żegnali pokonanych, którzy jako pierwsi schodzą do szatni. Kolejny przykład to Trinidad i Tobago. Tam nawet nie ma ligi piłkarskiej jak w Angolii. Tam rozgrywki między sobą prowadzą zespoły wystawiane przez banki i inne instytucje. To taka polska liga amatorska. No i Szwedzi im nie strzelili gola. Kto uważa Trinidad i Tobago za faworyta? Nikt. Nawet na Trinidadzie i na Tobago. Ale nikt tam też nie chciał kompromitacji. Thomas Brussig zapomniał albo nigdy nie słyszał o spartańskiej zasadzie z tarczą albo na tarczy, ale nigdy bez tarczy. Tymczasem Polaków po meczu z Ekwadorem zniesiono nie tylko na tarczy, ale i nago. To byłoby śmieszne, gdyby nie było przerażającą kompromitacją, a przecież dla nikogo Polska nie była faworytem, nawet na papierze, co można powiedzieć o Francuzach, bo gdy spojrzy się na ich skład i na to, w jakich grają klubach, to żal może polskiego kibica ścisnąć w dołku. Kibic ma prawo i obowiązek wierzyć w to, że Trinidad i Tobago zremisuje 0-0 ze Szwedami, albo że Polacy wygrają z Niemcami, ale żaden kibic nie da się nabić butelką, jaką zaserwował Tomasz Brusik. Polacy zagrali żenująco, nie wychodziło im nic, nic im się nie chciało, byli tak wolni jak husaria na koniach na biegunie. Żadnej koncepcji. Globalizacja futbolu jest całkowita. Nie tylko wszyscy są ze wszystkimi i znają się doskonale, bo na co dzień kapitan Czechów gra w Ajaxie Amsterdam, napastnicy w Aston Villa i Borussia Dortmund, bramkarz Chelsea, a czeska obrona to Ajax, AC Milan, Paris Saint-Germain i Fiorentina. Ale to także i to, że Ekwador grał jak piłkarze z Wysp Brytyjskich i pierwszą bramkę strzelił Polakom w szkockim stylu. Wyrzut z autu, główka, druga główka i gol. Polacy chcieli grać po latynosku i guzik im z tego wyszedł. A zatem Polska, Ekwador, kompromitacja w okrutnym stylu. Nie ma co się czego wstydzić. Angola dumny może być Trinidad i Tobago. Rumieniec wstydu powinien być na licach polskich piłkarzy i ich trenera. Tylko czy ich na to stać? Paul Le Guen, twórca potęgi Olympique Lyon, powiedział tak. Polacy zagrali bojaźliwie, czekali, aż im piłka spadnie do nogi i zabrakło im inteligencji. Ano, koniec i bomba, a kto grał, to trąba.
Był to felieton sportowy Marka Brzezińskiego. Tu Paryż RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 36. Le salon professionnel. Paul Duval, dziennikarz, robił reportaż o przedsiębiorstwie Parażem. Jedyną osobą, z którą dotąd nie rozmawiał, była Isabelle Mercier. Obsługiwała ona akurat stoisko firmowe na trwającym przez tydzień w Paryżu międzynarodowym salonie farmaceutycznym. Codziennie tam chodziłam, bo pan Petitbon obarczył mnie obowiązkiem dostarczania Izabeli towaru, a nieraz potrzebowała go naprawdę dużo.
Daniel? Isabelle a besoin d'échantillons et de dépliants. Pouvez-vous les lui apporter?
Oui, bien sûr.
Je vous ai préparé tout ça. Voilà, un paquet d'échantillons. Regardez, il y a surtout des petits pots de crème, quelques trousses de voyage.
Il y a beaucoup de trousses.
Beaucoup de trousses.
Oui, c'est ça. Beaucoup de trousses, trop de trousses.
Vous trouvez trop de trousses?
Oui, et puis avec les pots de crème, ça fait tellement des échantillons.
Avec des pots de crème, ça fait tellement d'échantillons. Dites-moi, Daniel, vous faites beaucoup de fautes aujourd'hui.
Oh, c'est vrai, je fais beaucoup de fautes.
De fautes, Daniel. Je dis que vous faites beaucoup de fautes.
Tak, to wszystko jest dosyć skomplikowane. De la. Beaucoup de faute. Ale wiem, że w wyrażeniach dotyczących ilości używa się de. Beaucoup de. Tellement de. Trop de. Un paquet de. Un pot de. Albo samo de z apostrofem, jeżeli następne słowo zaczyna się samogłoską. Jak na przykład słowo échantillon. Un paquet d'échantillons. Trop d'échantillons.
Voici les nouveaux dépliants. 6 pages tout en couleur. Les crèmes, les laits, le gel, la trousse de voyage. Magnifique. Il y en a un millier.
Un millier de dépliants?
Non, Daniel. Il y a un millier de dépliants.
Oczywiście, po liczebnikach, które wyrażają ilość przybliżoną, też stoi de. Une dizaine de. Une centaine de. Un millier de dépliants.
Mais il y a seulement 2 paquets.
Oh oui, c'est lourd.
Mais non, vous êtes jeune. Ah oui, j'oubliais. Pouvez-vous aussi prendre l'affiche?
L'affiche?
Oui, cette petite affiche.
Wyruszyłam w końcu obładowana w każdej ręce paczka, a pod pachą plakat, czyli afisz. I na fiś. Kiedy dotarłam do stoiska, Isabelle Mercier rozmawiała właśnie z jakąś klientką.
Est-ce que je peux vous renseigner?
En fait, je ne fais que regarder. Connaissez-vous nos produits?
Non, pas vraiment. Enfin, un peu.
Un peu?
Je connais la crème. C'est contre les piqûres de moustiques, n'est-ce pas?
Absolument. Nos produits protègent contre les piqûres de moustiques. Voici notre dépliant.
Oui, je vois tout en couleur. Les crèmes, les gels, la trousse de voyage.
La trousse de voyage contient les trois produits de la gamme Paragem. La crème, le lait et le gel douche. Tout cela conditionné dans de petits tubes.
C'est très petit. On ne peut rien mettre dans les tubes.
Isabelle Mercier była świetną sprzedawczynią. Nigdy klientowi nie zaprzeczała, przeciwnie, za każdym razem wyrażała zrozumienie dla jego zastrzeżeń. Tak też zachowała się wobec tej klientki, która obawiała się, że tubki są za małe.
C'est très petit. On ne peut rien mettre dans les tubes.
Si je comprends bien ce qui vous préoccupe, c'est que les tubes soient petits.
Oui, ils doivent se vider rapidement.
Rassurez-vous, madame, nos tubes sont largement suffisants pour un long voyage. Et puis, l'avantage, c'est que notre trousse de voyage est facile à transporter. Vous voyagez souvent?
Isabelle miała swój sposób na uśmierzanie obaw klientów. Najpierw odpowiadała, si je comprends bien ce qui vous préoccupe. I tu następowało powtórzenie zastrzeżeń, a następnie przekonywała, że naprawdę nie ma się czym przejmować. Rassurez-vous, monsieur. Rassurez-vous, madame.
Si je comprends bien ce qui vous préoccupe, c'est que les tubes soient petits.
Oui, ils doivent se vider rapidement.
Rassurez-vous, madame, nos tubes sont largement suffisants pour un long voyage.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 37. Un marché à conquérir. Nawet w takim małym przedsiębiorstwie jak Paragem zdarzają się nieporozumienia. Na przykład źle przekazana informacja może dotrzeć do adresata w zniekształconej formie. Tak się właśnie stało wtedy, gdy Filip Kady, dzwoniąc z Brazylii, stwierdził, że brazylijski przedstawiciel, pan Tavares, jest osobą niekompetentną. Telefon odebrała Isabelle Mercier.
Tu as rencontré Monsieur Tavares?
Oui, oui, je l'ai vu hier.
Et alors? Qu'est-ce que tu en penses?
J'ai l'impression qu'il est complètement inefficace.
Comment?
Monsieur Tavares, je te dis qu'il est inefficace. Il est désorganisé, il ne connaît pas les circuits de distribution.
Qu'est-ce que tu dis?
Je dis que notre agent, Monsieur Tavares, est complètement inefficace.
Godzinę później Isabelle Mercier przekazała panu Petit Bon wiadomość otrzymaną od Filipa Kady. Tyle tylko, że ją wyraźnie przekręciła. Powtórzyła wprawdzie, że brazylijski przedstawiciel jest nieskuteczny, ineficaz, ale uważała za stosowne dodać, że dla Brazylijczyków produkty Paragem także są nieskuteczne.
Philippe prétend que notre agent est inefficace.
Monsieur Tavares, inefficace?
Oui, il dit aussi que selon les Brésiliens, nos produits seraient complètement inefficaces.
Nos produits aussi inefficaces?
Oui, les Brésiliens pensent que les produits Paragem ne protègent pas contre les piqûres de moustiques.
Quoi? Quels moustiques? Les moustiques brésiliens? Tu crois que c'est possible, ça?
D'après Philippe, en tout cas, c'est bien le cas.
Je le przekazać panu petit bon to, co powiedział Philippe Cadet. Isabelle Mercier używa przeróżnych zwrotów. W języku francuskim czyjąś wypowiedź można oddać za pomocą takich słów jak penser, dire, prétendre. Philippe Cadet pense que, dit que, prétend que. Stosuje się także niektóre przyimki pour, selon, d'après. Pour Philippe Cadet, selon lui, d'après les Brésiliens.
Odwożąc mnie wieczorem swoim samochodem, Stefan Petitbon oznajmił mi, że Philippe Cadet proponuje najzwyczajniej wstrzymać sprzedaż w Brazylii.
D'après Monsieur Cadet, nos produits sont complètement inefficaces au Brésil.
C'est étranger, ça.
Étrange, c'est étrange. En tout cas, Philippe Cadet pense qu'il ne faut plus vendre au Brésil.
Ça veut dire que Paragem va stopper de vendre au Brésil?
Ça veut dire que nous allons arrêter de vendre au Brésil. Dites-moi, Daniel, vous faites beaucoup de fautes ce soir.
Kiedy po tygodniu Philippe Cadet wrócił do Francji, przygotował sprawozdanie ze swojej brazylijskiej wizyty. Przedstawił je na zebraniu, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy Paragemu. Zdumienie było ogólne, gdy dowiedzieli się, że Brazylia jest rynkiem fantastycznym, wręcz absolument fantastique.
Le marché est un marché absolument fantastique pour les produits Paragem.
Le marché brésilien, un marché fantastique?
Absolument fantastique. Dans deux ans, nous aurons totalement conquis le marché brésilien.
Conquis?
Oui, Daniel. Conquis, du verbe conquérir.
Vous êtes sûr?
Ah, absolument certain. J'ai conquis, tu as conquis.
Non, non. Je veux dire, êtes-vous sûr de pouvoir conquérir le marché brésilien?
Dans certaines régions du Brésil, il y a des milliards de moustiques. Et nous avons le produit miracle contre les piqûres de moustiques.
Mais alors, pourquoi nos ventes sont-elles si mauvaises?
C'est Monsieur Tavares. Il est complètement inefficace, tout simplement. Mais ne vous en faites pas, j'ai trouvé un autre agent.
Donc, si je comprends bien, notre produit, lui, est efficace.
Bien sûr, notre produit est même certainement le meilleur.
Tu ne plaisantes pas, j'espère.
Je parle très sérieusement.
A propos, czy zwróciliście uwagę, jak wiele używano przysłówków, które służą wzmocnieniu znaczenia czasowników lub przymiotników określających sytuację w Brazylii? Musimy pamiętać, że te przysłówki tworzy się przez dodanie końcówki mo do żeńskiej formy przymiotnika. Absolu, absolument. Sérieuse, sérieusement. Certaine, certainement. Total, totalement.
Absolument fantastique. Dans deux ans, nous aurons totalement conquis le marché brésilien. Ce monsieur Tavares est complètement inefficace, tout simplement. Notre produit est même certainement le meilleur. Je parle très sérieusement.
To lekcja języka francuskiego z cyklu Comment vont les affaires. Na zakończenie przypomnę Państwu najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Unia Europejska postanowiła otworzyć konkretną fazę negocjacji akcesyjnych z Turcją i Chorwacją. Podpisała układ o stowarzyszeniu z Albanią i przedłożyła na rok zawieszenie sankcji nałożonych w 2003 roku na Kubę. Pierwszoplanowy przywódca Kadymy, partii premiera Izraela, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony w Knesecie, Tzachi Kanebi, zagroził zamordowaniem szefa rządu palestyńskiego Ismaila Haniyeh, jeżeli Hamas wznowi zamachy samobójcze przeciwko Izraelowi. Armia amerykańska w Bagdadzie potwierdziła na podstawie analiz DNA, że mężczyzna zabity 7 czerwca w nalocie na Bakubę był rzeczywiście szefem Al-Kaidy w Iraku, Abu Musabem al-Zarqawi. Umrzeć miał on wskutek ran płuc. Prezydent USA George Walker Bush zebrał dzisiaj w Camp David swój sztab wojenny. W Wiedniu rozpoczęły się obrady władz wykonawczych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, które poświęcone będą przede wszystkim sprawie irańskiego programu nuklearnego. I tak kończymy naszą audycję, którą przygotowali wspólnymi siłami Sylwia Gibbs, Anna Napiórkowska, Grażyna Chmurska, Piotr Moszyński, Piotr Błoński, Piotr Rosochowicz, Marek Brzeziński, a także Anna Rzeczycka. Na audycję o godzinie 23 zapraszam Państwa w imieniu Marka Brzezińskiego. Życzę bardzo dobrego wieczoru. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.